Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie interwencyjnym po stronie Prawda. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.
Szanowni Państwo, znajdujemy się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. To tutaj już od jakiegoś czasu rolnicy z okolicznych miejscowości protestują przeciwko niskim cen skupu płodów rolnych, w tym wypadku głównie rzepaku, ale nie tylko. Proszę Państwa, tak jak śledzimy różnego rodzaju wydarzenia w naszej ojczyźnie, tak próbujemy się przyjrzeć sytuacji polskich rolników i temu, dlaczego oni protestują i ten problem, czy on się przekłada również na życie każdego z Państwa, czy jest prawdą, że to, że rolnicy sprzedadzą swoje płody rolne po niskiej cenie, to czy Państwo kupią te płody w sklepie za niższą cenę? Czy to się tak przekłada? Zobaczymy na przykładzie naszego programu. Zostańcie Państwo z nami. Proszę Państwa, niskie ceny, po jakich sprzedaje rolnik, a wysokie, po jakich kupuje konsument. Przeciwko takiej sytuacji protestują rolnicy w Grudziądzu. Rozmawiamy z panem Markiem Duszyńskim, organizatorem tego protestu. Panie Marku, znajdujemy się w Grudziądzu. Proszę powiedzieć, od jak dawna już ten protest jest, ilu on skupia ludzi, no i przede wszystkim, jacy to są ludzie?
Ten protest trwa od 26 lipca. I trwa do chwili obecnej. Skupia ludzi, jest kilkadziesiąt po prostu rolników, bo raz dojeżdżamy i wymieniamy się. Także pierwszy był protest, rozpoczął się w Łasinie. W Łasinie był ten protest 3 dni. Były blokowane przejścia w mieście Łasin. Później wiadomo, że to było żadnego skutku, więc zdecydowaliśmy się na Grudziądz, żeby to bardziej, jak to się pokazać, żeby media i żeby po prostu społeczeństwo zaczęło dzwonić do ministra rolnictwa, w ogóle do tych ludzi, którzy po prostu są odpowiedzialni za tak katastrofalną dzisiaj sytuację. Dlatego to nas zmusiło po prostu, żeśmy to wyszli na te drogi.
Panie Marku, czyli protestujecie już nie tyle do rządu, tylko chcecie zwrócić uwagę społeczeństwa, tak, czyli tak. Tych, którzy w tym momencie przez najbliższą godzinę będą śledzić ten program i słuchać waszych wypowiedzi.
Tak, na pewno do społeczeństwa, dlatego że chcemy powiedzieć, że wiadomo, do tej pory nie dostaliśmy na żadne odpowiedzi. Po to się znowu przyjechaliśmy, bo petycje, które do premiera żeśmy złożyli osobiście na ręce jego, tak samo do premiera przez pana starostę, tak samo punkty, które były związane tutaj z załatwieniem naszych spraw tutaj regionalnych w Kujawsko-Pomorskim do pani wojewody Metz, bez odpowiedzi. To zmusiło dzisiaj, że tak zrobiliśmy protest ostrzegawczy, a mamy zgłoszone do 13 września i na pewno, jeżeli nie zaczną się rozmowy, nie zaczną się konkretne sprawy, to zaczniemy działać bardziej drastycznie, bardziej uciążliwie. I przepraszamy naprawdę tych społeczeństwa, tej miasta, czy Grudziądza, czy kierowców, dlatego że innej sytuacji, innego nie możemy protestu wymyślić, dlatego że nawet choćby posłów mieli zablokować biura, to oni i tak nie przyjdą i to nie będzie żadnego skutku. Bo jak widzicie tutaj, panie redaktorze, jaki tu poseł się znalazł, bardzo mało posłów nas odwiedza i to jest bardzo przykre. Był tylko poseł Wojnikowski, i pan Dzięcioł, który miał rzekomo nam tu załatwić te spotkanie z takim nieudacznikiem, ministrem, jak jest pan Nalewaj, nie? Także po prostu to i teraz czekamy. Jeżeli wyjdzie tak, jak teraz, to sytuacja na pewno się bardziej będzie drastyczna tutaj z naszej strony jako rolników, a rolnicy tutaj z ościennych gmin są. Nie tylko, że tu z powiatu grudziąckiego, ale tak samo z województwa pomorskiego, z Warmii i Mazur są też rolnicy. Są tutaj rolnicy nawet z Podłódzkiego byli jakiś czas, to przyjechali nas tutaj poprzeć po prostu w tym proteście. A tutaj co najbardziej nas irytuje, dlatego że dowiedziałem się, że od poniedziałku, czyli od piątku, przepraszam, podrożały znowu ceny wyrobów mlecznych, jak to się nabiały. Podrożało znowu masło, wyroby nabiałowe. I to podrożały w granicach od 80 groszy do złotówki. A nieprawdą u nas myśmy nic tam, nawet u nas obniżone tak samo jest mleko. Nie mleko jest, jak to się mówi, bardzo niskiej cenie sprzedajemy. Chodzi tak samo mąka. Wiadomo, że mąka podrożała, chleb drożeje. jakim cudem, jak możemy w to. I dlatego społeczeństwo miasta i tych słuchaczy, którzy tutaj akurat słuchają telewizję Trwam, niech po prostu zrozumią to nas, że jak można zrobić, że my mamy niskie ceny i nisko dostajemy opłaty, które grozi nam bankructwo, okazuje się, a podniesione jest w sklepach, że konsument płaci to drożej. I dlatego im współczuję, ale po prostu prosimy nawet o wsparcie, dlatego że po prostu my nie chcemy takiej stabilizacji, które rzeczywiście ten rząd nam obiecuje, bo powinno być to, że powinno być pogodzone miasto z wsią w ten sposób, że nie powinni być taki pośrednicy czy cwaniacy, którzy na tym zarabiają. A tu najważniejsza sprawa to jest sprawa tego elewaru. Tutaj pan minister, pan Kalemba, niech rzeczywiście się obudzi. Niech ruszy głową, żeby po prostu uruchomił skup, konkretny skup, który by regulował ceny po prostu tutaj naszych podów opłacalnych dla rolników. I to może zrobić. I tu apeluję, że nie wierzcie panu Kalembie, bo Kalemba to może zrobić. Może to zrobić w ciągu jutro, może puścić, że cena przy później rzepaku będzie 1700 zł, pszenica będzie 800, żyto będzie 700 zł. To jest w jego gestii i niech tutaj nie, nam wzdurów nie opowiada, że on nic nie może, bo wtedy regulacja i ci cwaniacy z boku, co podkupują, kupują rzepak po 1000, po 800 zł i ten rzepak kierowany jest pani redaktor na statki i idzie, jak wiecie, idzie do tych krajów innych po 1000, 2000 zł, od 1000 do... Tak tyle zarabiają cwaniacy, bo to nie są Polacy, to nie są rolnicy. My jesteśmy jak to rolnicy, jesteśmy ludźmi takimi, którzy naprawdę chcemy po prostu być rolnikami i przyszłościowymi. Mamy tu, widzi pan z tyłu, młode pokolenie, które naprawdę chce gospodarzyć. Ale w tym momencie ten rząd nie robi, żeby nam gospodarzyć. Głupie bajki opowiada. Teraz opowiada, że ten program 2014-2020 Unia nam tyle daje. Co za bzdury opowiada. Byłem w Brukseli i wiem, jaka sytuacja jest. Niech pan Kalemba znowu nie obiecuje dużo, tylko niech wreszcie powie całą prawdę, jak jest. A ile kary? Tu jest najbardziej istotne, słuchajcie państwo, jest to za te kary. Kary rolnicy płacą ogromne, kary płacą do agencji. Za byle jakiś tam moment, bo GPS pokaże tak, jej tak pokaże, okazuje się, że rolnik musi płacić. I jeszcze nie dość to, sami urzędnicy zrobili to, że dzisiaj Polska oddaje tyle ma pieniędzy oddać znowu do Unii za te kary. Więc na pewno niech nikt tu nie mówi czasami, jak słucham, że my dostajemy tyle dopłatów. Ale osobiście na naszych gospodarzach, niektórzy, z kim rozmawiam, to było tak, albo 6 tysięcy, albo 20 tysięcy jest zabrane jako kara. Ja bym tylko chciał, dlatego prosiłem, jak tu w tych postulatach, że mają do pani wojewody i do pana ministra, że mają pokazać, jakie firmy skupują ten rzepak, żeby to nie jest tajemnicą chyba, jaka firma skupuje, ile skupiła i jakie ma kontyngenty właśnie rzepaku, pszenicy, czy tam będzie kukurydza. Okazuje się, że do tej pory, panie redaktorze, nie, tego nie odpowiedzieli i po to ten proces dalej zaczyna trwać. Tak samo jest tu sytuacja z tym, żeśmy cały czas, nawet jak w telewizji byłem u pana redaktora, wam mówiłem, że rzeczywiście rzepak z Ukrainy jest zatruty. Jest zatruty. Posłuchajcie, 5 lat temu, a to jest, ja może tak przepraszam, bo to mi trudno, mam napisany ten środek taki i to jest atrazyna, to jest środek bardzo szkodliwy, który na starzenie, rakotwórczy i po prostu to zabija nasze dzieci, które dzisiaj mają, jak to się mówi, w tym młodym wieku już chorują na raka czy na inne choroby, które są trudno wyleczalne. Więc u nas tego się już nie stosuje 5 lat temu. I pan minister Kalemba o tym nie wie i wie, że ten w rzepaku, tak samo na Ukrainie, tak samo w kukurydzy. A to powoduje, że oni to stosują, bo to powoduje większą wydajność. Więc oni mają dzisiaj rzepaku, mamy gdzieś 3,5 tony, 4 tony. To się cieszę, bo to jest taka wydajność realna i nie jest tak na chemią. A u nich jest 7 ton rzepaku. To proszę sobie wyobrazić, co wy kupujecie w sklepach i tak dalej. Jaka to trucizna? I jeszcze cośmy tutaj w tych postulatach proponowali. Cały czas, żeby po prostu zrobić tak, żeby to na naszym rynku powinien polski konsument wiedzieć, z jakiego kraju to pochodzi ten towar. Niech to będzie, czy olej będzie właśnie jak z Ukrainy, a niech to będzie, że ukraiński olej. I wtedy oceni nas konsument, będzie wiedział, czy nasza jest zdrowa żywność, czy jego. I do tej pory, jak do tej pory to nie będzie zrobione, to naprawdę kupujecie żywność zatrutą i to powinno jako społeczeństwo miasta też zaprotestować, żeby nie pozwolić, żeby was oszukiwano. Niech to będzie napisane, że to jest z Ukrainy, że to jest z Białorusi, czy z Niemiec, czy z Francji, z krajów Unii, czy z krajów nie Unii. A tutaj jeszcze, panie redaktorze, to chciałem powiedzieć, bardzo ważna sprawa teraz. Była sprawa, dwa dni temu była protest w cukrowni Malbork. Tam się robi znowu tragedia. Chcą sprywatyzować cukrownię i prawdopodobnie Niemcy chcą kupić i to Sugarpol, które wiadomo, to są związki, które wykupią i wygaszą produkcję I co jeszcze jest gorsze? Gorsze jest to, że prawdopodobnie proponowana cena buraka obniżona, także na wszystkim. Nie wiem, co w tym kraju się dzieje. Jak zaczęli od rzepaku, zaczęli od likwidacji, od bydła, od trzody chlewnej, to teraz po kolei już schodzą teraz kukurydza dzisiaj. 280 zł mokra, która to jest naprawdę, to jest pieniądze, które rolnik, który tutaj za mną stoi, to naprawdę jest załamany, bo to jest cena, że katastrofalna. Bo dzisiaj, jeżeli ona by kosztowała co najmniej 600 zł, tak jak kosztowała, to jest cena, która może rolnik jeszcze coś inwestować. Tak samo jak tu rzepakamy, już tych przykładów jest bardzo dużo. Tutaj jeszcze też taką jedną chciałem bardzo ważną tę sprawę powiedzieć, jeśli chodzi o nasze rolnictwo. Tu jestem zbulwersowany tym, że doszło do tego, że jak widzi pan redaktor, część mogę otwarcie powiedzieć, bo jestem człowiekiem wierzącym, że nie przyjechało ciągników, bo miało być 50 ciągników, bo trochę mniej, dlatego że było zastraszanie. Bo zastraszanie system.
Przepraszam, kto kogo zastraszał?
To było zastraszanie, policja po prostu mi się. Dlatego pani wojewoda na tyle powinna być odważna, że mogła odpisać, że będą karalni i tak dalej. Ja karę otrzymałem, bo wiem, że na tym brądzie, co teraz dzisiaj, tak samo specjalnie po to pojechałem, że się nie boję. Jestem organizatorem i będę o pokój mi rolnictwem dom prosić. I póki będzie ta walka o to, że nie dotrzemy do tego celu, co nam będzie naprawdę, że będziemy rolnikami polskimi i to będę, jak to się mówi, będziemy protestować. A tutaj te zastraszenia, chodzi o to, że było po to, panie redaktorze, po to, że jeździli mi policja, jeździła po gospodarstwach, spisywała ich. Było tak, że rolnik miał pożyczony ciągnik, drugi jechał. To nie wiedzieli kogo, do kogo. I to było takie zastraszenie. To jest, mnie się wydaje, system typowo komunistyczny dawnego PRL-u. I to się skazało, bo jednak część rolników starszych żyło w tym PRL-u. I dlatego dzisiaj po to myśmy zrobili, zrobiliśmy taki protest ostrzegawczy, że my pojechałem i proszę, niech policja powie, nie złamałem przepisu. Przez to, co się stało wtedy, to nie była nasza wina. Ale ja wziąłem na siebie, zapłaciłem. I dlaczego dzisiaj pani wojewoda nie odważy się po prostu przeprosić rolników i nie, żeby nie karać. Tylko teraz tak, prawdopodobnie do sądu pójdziemy. Pójdziemy do sądu wszyscy, na pewno ja pójdę też, będzie mecenas. Jak co, to podjedziemy pod sąd nawet ciągnikami, ale pójdziemy. Także nie damy się na pewno, ja nie dam rolników skrzywdzić jako ja rolnik, jako organizator, ale nie pozwolę, dlatego żeby rolnicy byli skrzywdzeni, bo są naprawdę, byli bardzo w porządku. Tak samo policja częściowo zatrzymywała ich, ponieważ od jazdu. I tutaj mówię jeszcze raz, także pani wojewoda do tej pory nie odpowiedziała, pan prezydent nie odpowiedział, pan premier nie odpowiedział, więc protesty nadal będą trwali. Na pewno jesteśmy, dla nas są wszyscy rolnicy, my się nie dzielimy na rolników, czy będzie to Solidarność, czy to będą kółka, czy to będzie Samoobrona, czy izby rolnicze. Wiadomo, że izby są skorumpowane. To mówię szczerze, bo byłem zaskoczony, bo prosiłem pana Marka Borowskiego, który był w Łasinie, mówi, określ się, czy popiera ta nasz protest. Do tej pory nie dostałem odpowiedzi, więc że wiem, że związki może nie są tak politycznie, ale najbardziej to chyba się daje izba rolnicza, dlatego że tam rządzi PSL, a PSL przez to narobił, że dzisiaj widzimy, co PSL narobił. Dzisiaj narobił to nam, że dzisiaj zamiast być poseł z PSL-u, przyjechać tutaj i jak to się mówi, nie chować się teraz i nam tu powiedzieć, dlaczego taka sytuacja, albo po prostu działać w tym kierunku. Nie ma działania i mi się wydaje, że to, jeśli chodzi o PSL, to im koalicji, jakby byli, mieli honor, to by z koalicji wystąpili, jeżeli jest taka sytuacja. A ja widzę, że nie, im chodzi, nie chodzi im o ojczyznę, nie chodzi im o rolników jako PSL-owi. Niech rolnicy to wiedzą, że naprawdę im nie chodzi o was rolnicy PSL-owi, tylko chodzi o własne ich stołki, o pieniądze, które dostawają jako posłowie, są w agencjach, są starostami, są tymi burmistrzami, są wójtami i o to chodzi, tylko pieniądze. A wy rolnicy po prostu wreszcie podnieście się, wstańcie i wszyscy razem, jak Grudziądz, żeby tak było w każdym powiecie czy województwie i wreszcie zaczniemy walczyć o nasz byt, bo w niedługim czasie przyjdzie wykup ziemi tutaj od wschodu, od Wisły na wschód i w tym momencie na pewno możemy wtedy przegrać. To jest ostatnie nasze za 5-12, jeżeli my tego tutaj nie zaprotestujemy, nie wywalczymy i nie będziemy mogli po prostu działać jako rolnicy i tak dalej, to jesteśmy na przegrani. Tylko pamiętajcie, kochani rolnicy, co powiecie swoim wnukom, swoim dzieciom, co powiecie, jak to będzie za 10 lat, jak Polski nie będzie. Będzie Polska na mapie, ale będzie to tylko skansen unijnych, rozumiesz, biznesmenów, Niemców, Holendrów, a nawet może i Ukraińców, jeżeli wejdą. Także tutaj w tym momencie zastanówcie się, że jesteśmy Polakami. I ja zawsze stawiałem pierwsze ojczyzna, honor, rodzina i godne życie. Tak było dla mnie. I dzisiaj do tej pory będę walczył i tu na pewno moi rolnicy tak samo. Także ja bym miał może tyle, jeżeli coś to jeszcze bym dodał, jakby było coś. A może pan redaktor?
Dziękuję. Wrócimy jeszcze do rozmowy z panem. Proszę państwa, jak sami państwo słyszeliście, pan Marek, przewodniczący tego protestu, w swojej wypowiedzi troszczył się nie tylko o rzepak i o te ich sprawy, które tutaj przedstawiają, ale również poruszył sytuację pracowników, plantatorów i mieszkańców Malborka. Wspomniał o tym, że jest zagrożenie o tym, że żywność, którą państwo również konsumują, może być niezdrowa. Podał nazwę środka chemicznego, który jest zabroniony. W naszej i waszej sprawie ten program kontynuujemy, więc myślę, warto, proszę państwa, zostać z nami, aby również przybliżyć później również z panem Markiem ten wątek, dlaczego dzisiaj jest tak mniejsza liczba osób tutaj na tym programie. Jak wspomniał pan Marek, rolnicy są zastraszeni. Jak to jest, że w demokratycznym państwie ludzie są zastraszeni? Przez kogo? Dlaczego? I czy tak faktycznie jest? Zostańcie państwo z nami.
Pani Katarzyna Nartowska, rolnik, przedstawiciel Związków Zawodowych Rolników Samoobrony. Pani Katarzyno, gwałtowna obniżka cen zbóż i rzepaku. Jak to przekłada się na waszą sytuację społeczno-ekonomiczną, waszych gospodarstw?
To jest dla nas tragiczne, ponieważ wkład, jaki wkładamy w uprawę, w produkcję płodów rolnych, to zawsze rośnie, ceny zawsze rosną. Środków ochrony roślin, nawozów, podatki, to wszystko rośnie, a ceny skupowe spadają, więc i nasz dochód spada. Także jest naprawdę bardzo trudno gospodarzyć w dzisiejszych czasach. Czy prąd, czy jakiekolwiek do produkcji, to zawsze rośnie. A dlaczego tanieje skup, to jest trudno określić. Także dla nas to jest tragiczne. Żeśmy nabrali kredytów, i biznesplany były na ceny z ubiegłorocznych czy z trzyletnich, a nie jak teraz są obniżone około 30-40%, są ceny niższe, jakie były przedstawiane w biznesplanach. Także naprawdę jest źle. A mam nadzieję, że Ministerstwo Rolnictwa obudzi się i spojrzy przychylnym okiem na rolników, pomyśli, jakby to zrobić, żeby naprawdę poprawić polskie rolnictwo, bo któż wyżywi naród, jak nie rolnictwo? Zachodnia żywność jest, każdy wie, jaka jest. Dlaczego oni od nas kupują nasz towar, a nam przysyłają swój? Widać, musi być nasz lepszy, jak zachodni. Być może to zależy od środków, nie wiem. Także, nie mamy, często brakuje, czy na ropę, to jakoś trzeba to zabezpieczyć, pożycza jeden drugiemu, wspieramy się wspólnie, a ogólnie jest źle.
Pani Katarzyno, sygnalizujecie władzom te wasze problemy, od pewnego czasu protestujecie, jak na razie nie ma żadnego odzewu.
Ministerstwo Rolnictwa nam mówi, że nic się w tej sprawie nie da zrobić. Ale przecież oni od tego są, żeby wspomagać rolnictwo. To po co nam Ministerstwo Rolnictwa, jak ono nic dla nas nie może zrobić? Po co oni tam siedzą i biorą nasze pieniądze? Bo przecież płacimy podatki, to te pieniądze, które mają, są równie dobrze naszymi pieniędzmi. To dlaczego tak jest?
Protestujecie, spotykacie się tutaj już od pewnego czasu, rozmawiacie między sobą. Pani Katarzyno, jakie są wasze największe obawy?
Obawiamy się tego, że nic nam nie pomogą, a jeszcze do tego będą nas karać, bo to zastraszają, każą. Tu, że jak pikety na przejściach dla pieszych, to mówię, że będą karać mandatami pieszych, bo na czerwonym świetle się przechodzi, a niech sobie straszą, ja się nie boję. Także mam nadzieję, że... Ogólnie mam nadzieję, że coś to Ministerstwo Rolnictwa zrobi. Pan minister Kalemba jest wielkim mówcą, bo bardzo dobrze mówi. Przekonywać ludzi umie, ale mnie już do niczego nie przekona. Jak nie będę miała na papierze, że tak i tak będzie zrobione, to naprawdę nie przekona mnie już do niczego. I dla mnie on się nie nadaje na ministra rolnictwa.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Katarzyną Nartowską, rolnikiem, przedstawicielem Związków Zawodowych Rolników Samoobrony. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Proszę państwa, kontynuujemy nasze rozmowy z Grudziądza, sprzed siedziby Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Rozmawiamy z panem Wawrzyńcem Piejką, zastępcą przewodniczącego Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona Powiatu Grudziąckiego. Panie przewodniczący, kolega, pan wcześniej, pan Marek Duszyński mówił o PSL-u, mówił koleżanka przed chwilą pana mówiła o tym, że ministerstwo jest po to, aby to tę sprawę załatwiło. Jak pan patrzy na tę sprawę i ten aspekt, no nie da się jego ukryć. Nie można mówić tylko o cenach, bo ceny i to wszystko inne jest na skutek jakiejś polityki lub braku takiej polityki. Jak pan patrzy na tę sprawę, jeśli chodzi, no właśnie, politykę i to partyjniactwo, upartyjnienie, można tak powiedzieć, samorządów, różnego szczebla Sejmu, Senatu i tego naszego życia społeczno-politycznego i publicznego w Polsce.
Panie redaktorze, ja patrzę z tego punktu, tak jak pan redaktor wspomniał, upartyjnienie, właśnie. Tu trafił pan w dziesiątkę. Dlaczego tak się dzieje? Koalicja rządząca obecnie PO i łącznie z PSL-em, ja się dziwię, że PSL powinien służyć jak najbardziej rolnictwu. PSL wywodzi się z korzeni chłopskich i powinien reprezentować tego rolnika godnie i bronić tego rolnika. Nie tylko bronić rolnika, ale bronić Polski, bronić, żeby coś pozostało dla przyszłych pokoleń, żeby przyszłe pokolenia dalej rozbudowywały się i nasze pokolenie, żeby przyszłym pokoleniom coś zostawiły. A w tej chwili co się robi? Niszczy się w ogóle kraj. Demontaż państwa polskiego w tej chwili następuje. Rozbiera się zakłady, jakie by nie były w Polsce. Nie muszę tutaj daleko patrzeć w Polskę, tylko mogę wokół komina tu na terenie Grudziądza popatrzeć. Było wybudowanych masę i kilka tysięcy ludzi pracowało w grudziąckich zakładach przemysłu gumowego. Około 8-9 tysięcy pracowało tam. Unia, grudziąckie zakłady, mięsne i wiele innych takich mniejszych zakładów było. Jednak Grudziądz jako 100-tysięczne miasto dzisiaj jest o bardzo dużym bezrobociu. To, co się podaje, te wszystkie dane statystyczne, to nie są w ogóle zgodne z tym, co jest faktycznie. Faktycznie to jest dużo większe bezrobocie, bo to jest bezrobocie tak zwane ukryte. To, co zaobserwowałem w swoim rejonie, tu w rejonie Grudziądza, to samorządy w ogóle przede wszystkim tutaj poszły w kierunku zdobywania i wpuszczania kapitału zachodniego w postaci marketów, które w tej chwili na terenie Grudziądza mamy ich ponad 30. Pytam się, czy to jest rozwiązanie, żeby te markety, z tych marketów były jeszcze jakiekolwiek dochody, wpływały do budżetu miasta i z tych pieniędzy by miasto się rozbudowywało, czy jeszcze jakieś inne zatrudnienia, żeby tutaj jakieś zakłady powstawały. Nic się w tym temacie tu nie robi. A to wszystko doprowadza obecnie koalicja rządząca.
Panie przewodniczący, trzeba powiedzieć, ten protest został zorganizowany przez Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona. Proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca z innymi tutaj wszelkiego rodzaju i szeroko patrząc instytucjami, jeśli chodzi o ten protest.
Panie redaktorze, my jesteśmy szeroko otwarci. Jesteśmy gotowi do współpracy i współpracujemy obecnie z innymi związkami tak samo. W ubiegłym roku był organizowany tak samo protest przy Urzędzie Wojewódzkim. Kilka dni to trwało. Pani wojewoda nie zainteresowała się w ogóle nami jako protestującymi. Nie przyszła nawet na rozmowę. W tym czasie miała gościa, wojewodę z Mazowieckiego. No więc tylko udzieliła nam takich informacji, że nie może z nami rozmawiać, ponieważ ma pana wojewodę i w tej chwili nas nie przyjmie. nawet po tym spotkaniu, po spotkaniu z panem wojewodą, wojewoda odjechał, a pani wojewoda Mes nawet nie przyszła nawet przeprosić i na rozmowę żadną nie przyszła. No to już jest poniżające, to już jest widać, jakie podejście jest pani wojewody w stosunku do rolników.
Proszę pana, wspomniał pan o takim podejściu wojewody. Jak wygląda wasza w tym momencie relacja z mieszkańcami Grudziądza? Ja tak obserwuję tutaj skwerek, ławki, widzę, ludzie przyglądają się, ale jakoś tak boją się tutaj podejść. Jakie są te relacje między wami? Czy ludzie was, mówiąc tak prosto, wyzywają, czy jednak chwalą, machają do was, czy grożą? Jak wygląda zrozumienie waszego protestu tutaj w mieście w Grudziądzu?
Panie redaktorze, różny to jest odbiór. Jest i pozytywny, trafia się i negatywny, ale w większości jest to odbiór pozytywny. W 80% to, co zauważyłem, to jest odbiór pozytywny. Mieszkańcy miast odnoszą się w jakiś godziwy sposób. Zdarzają się oczywiście jednostki, że no, bulwersują się, jeżeli chodzi o te protesty, przejazdy. Tu chodzi też, no, tak jak już przewodniczący wspomniał, przepraszam, ja też również tu w moim imieniu przepraszam też mieszkańców miasta Grudziądza, jak i użytkowników wszystkich drogi, kierowców za utrudnienie w ruchu i tak dalej. No ale no, stawiam pytanie niejednokrotnie rozmawiając czy z mieszkańcem Grudziądza i stawiam tego typu, no jakie rozwiązanie, jaką formę przyjąć? Proszę, jeżeli jest jakaś inna propozycja, proszę taką przedstawić, my z niej chętnie skorzystamy. Nie będziemy utrudniać w ruchu drogowym, a przyjmiemy wtedy inną formę. Ale to jest jedna, jedyna forma, która jest po prostu zauważalna i w jakiś sposób no, rząd zwróci na to może uwagę.
Proszę państwa i panie przewodniczący, na tym samochodzie są plakaty, jest on oflagowany. Możemy przeczytać m.in. takie hasła. Rolnik sieje, orze i wyżyć z tego nie może. Jest akcja, musi być reakcja. Proszę państwa, mieszkańcy okolic Grudziądza, ale również i Grudziądza, przede wszystkim rolnicy, mówią, że jest pewna akcja. Tą akcję widać tutaj pod starostwem powiatowym. Czekają również na reakcję odpowiednich gremiów państwowych. Zostańcie państwo z nami, będziemy nadal przybliżać ten aspekt, bo ta sprawa, z tego co już mogliśmy usłyszeć, dotyczy nie tylko rolników, ale wszystkich nas, konsumentów. Zostańcie państwo z nami.
Pan Adam Jasiński jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Adamie, rozmawiamy dzisiaj o trudnej sytuacji rolników. Jak ta sytuacja wygląda na wsi teraz obecnie? Jak się wam żyje?
Znaczy się, żyje nam się różnie, raczej ciężko ogólnie wszystkim. No na moim przykładzie, ja na przykład przekazałem gospodarstwo już synowi. Otrzymałem rentę strukturalną, no co prawda tą najniższą już z tego ostatniego rozdania. Jest to 1100 zł, minus jeszcze muszę płacić KRUS. No jest w ogóle ciężko, no, patrzę jak syn się męczy, no w tym sensie, że w tym roku otrzyma tych pieniążków połowę niż normalnie powinien otrzymać. I to jest dopiero początek tego, będzie to widać efekty tego w przyszłym roku dopiero, tego braku pieniędzy. A zobowiązania każdy przecież ma. Są nawozy nic nie potaniały, raczej się mówi jeszcze o podwyżkach, no bo przecież podwyżka musi być, każdy na wszystkim musi zarobić, nie? Te 20%, 15%, tylko rolnik ma wolny rynek, tak to się nazywa. I się zbija mu te ceny do, no, tak długo jak się da. I dlatego tutaj, no właśnie protestujemy dla właśnie otrzymania tych cen godziwych, chociażby w miarę, żeby były opłacalne. Już nie mówimy o jakimkolwiek wielkim zysku, ale o opłacalności jako takiej.
Jeżeli sytuacja w polskim rolnictwie się nie zmieni, jak pan widzi przyszłość polskiego rolnika?
Znaczy się, widzę w czarnych barwach raczej. No, w naszym rejonie rolnicy są raczej, można powiedzieć, dobrzy. Mamy tu i wydajności, mamy i sprzęty, a mimo tego jest ciężko. Wydajności mamy, raczej nie powstydziliśmy się, byśmy się europejskich wydajności, mamy takie same, podobne mamy. No i jakoś mamy, mi się wydaje, jeszcze o wiele, wiele lepsze. Mamy mniej skażone środowisko, czyli ta żywność tu z tych rejonów jest... No dobra, u nas się pilnuje, u nas każdy rolnik ma zeszyt wszystkiego, każdy środek musi być wpisany, zanotowany, każda substancja czynna musi być odnotowana i są kontrole, wszystko to się sprawdza.
Protestujecie już od pewnego czasu, powiadamiacie rząd, alarmujecie, nie ma żadnego odzewu, czy tak już zwyczajnie po ludzku nie jesteście tym zmęczeni?
Nie, mi się wydaje, że to dopiero się chyba nasili. Nie? Rolnicy są w polu w tej chwili, no każdy sieje jeszcze ten rzepak, no bo rolnik no, robi to, co robi, innego zawodu se z dnia na dzień nie wybierze. Nie? I mi się wydaje, że to jest jeszcze trochę, jeżeli będzie... rząd nas gnębił bardziej, to mi się wydaje, to weźmie raczej niespokojniejszy obrót, tylko raczej będzie, no, jakieś inne formy wybierzemy być może.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Adamem Jasińskim, rolnikiem po stronie prawdy. Zostańcie państwo z nami.
Proszę państwa, w naszym dzisiejszym programie interwencyjnym po stronie prawdy oddajemy głos rolnikom, polskim rolnikom, indywidualnym. Jednym z tych rolników jest pan Robert Górski z Łasina, powiat Grudziądz. Panie Robercie, pan ma gospodarstwo rolne. Proszę powiedzieć raz jeszcze, gdzie, jakie to gospodarstwo?
Tak, dzień dobry. Posiadam gospodarstwo w wielkości 20 hektarów w gminie Łasin, powiat grudziądzki.
Panie Robercie, jak wygląda sytuacja ekonomiczna pańskiego gospodarstwa? Jak się po prostu gospodarzy, jak się uprawia tą ziemię? Czy może pan sobie pozwolić na jakieś planowanie, na jakieś odkładanie pieniędzy, na przyszłe inwestycje? Jak wygląda ta sytuacja ekonomiczna pańskiego gospodarstwa? No i czy pan widzi, skąd się może ta sytuacja taka brać?
To znaczy tak, gospodarstwo mam od 2 lat i w zeszłym roku jeszcze było lepiej ta moja sytuacja wyglądała, lepsze były ceny i widziałem warunki do rozwoju. Rodzice wyłożyli na wkład dla mnie, a ja powinienem dalej to spłacać, ale jednak rodzice będą musieli mi dalej pomagać utrzymać to gospodarstwo, ponieważ to, co miało być odkładane na kredyt i na życie, niestety może w jakimś tam części starczy na tylko jednak spłatę tego kredytu.
Czyli nawet ta sytuacja ekonomiczna, jeśli chodzi już o same kredyty, nie jest ciekawa.
No dość kiepska jest ta sytuacja. Mówię, ja spłaty kredytu mam około 30 paru tysięcy w ciągu roku, a przy 20 hektarach to trzeba prawie no, 1,5 do 2 tysięcy odłożyć na same spłaty kredytu. To jest bardzo dużo, nie? A gdzie dopiero tutaj, mówię, utrzymać się.
A czy ten kredyt pan wziął na wycieczkę do Egiptu, do Grecji czy gdziekolwiek? Czy też po to, żeby rozwijać gospodarstwo? Kupił pan nową lodówkę, BMW czy co? Po co pan ten kredyt brał?
No kredyt został zaciągnięty tylko na ziemię. Otrzymałem dofinansowanie młodego rolnika i zobowiązałem się do kupować gruntów ornych przy minimum tam 5 czy 6 hektarów, a nie widzę, jak mam teraz zrobić to, żeby dokupić tą ziemię i dalej to ciągnąć wszystko, żeby zobowiązać się do tego, że będę się dalej rozwijał, a nie jestem w stanie do końca nawet kredytów spłacać.
A czy w międzyczasie wzrosła cena ziemi?
Cena ziemi tak, wzrosła.
Czy to zostało uwzględnione w tym projekcie, że pan się zobowiązuje do zrobienia tego, ale czy ktoś przewidział tego, że może wzrosnąć cena ziemi?
Nikt nie pytał, czy będzie ziemia wzrastać, czy będzie spadać, tylko po prostu, czy pan się do tego zobowiązuje, czy pan to będzie spłacał i czy pan się utrzyma, nie? No i zobowiązałem się, a teraz muszę się martwić, bo nikt za mnie się nie będzie martwił, a już na pewno nie państwo.
Jak pan widzi te szersze aspekty tej sprawy, która was dotyczy? Pan mówi bardzo teraz o tak stricte o swoim gospodarstwie. Czy widzi pan swoje gospodarstwo w tym, jak ono funkcjonuje w gminie, w powiecie, w województwie, w Polsce, a Polska na tle Unii?
To znaczy moje gospodarstwo jest akurat, powiedzmy, że w przeciętnej, bo gospodarstwa średnio wynoszą około 20 hektarów w naszych województwach, a nawet i poniżej, no 15 i niektóre województwa nawet 12 hektarów. No z takiego, z 20 hektarów nie widzę żadnej przyszłości, żadnego startu, nie tego. Minimum to trzeba mieć pewnie około 70 do 100 hektarów, żeby na rynku w ogóle coś móc powiedzieć, móc się utrzymać, a powiedzieć to już w ogóle nie ma o czym mówić.
Dziękuję serdecznie. Mówił pan Robert Górski ze wsi Łasina. Proszę państwa, jak widać na przykładzie chociażby zwykłej ekonomii, bardzo ciężko jest prowadzić gospodarstwo, jeszcze takie, w którym trzeba inwestować, aby móc po prostu na rynku przetrwać. Widać, że rolnicy, którzy tutaj również protestują, nie są tak zwanymi statystami, ludźmi, którzy tylko na tej wsi żyją i czegoś oczekują. Odpowiadają również na te wyzwania rynkowe, próbują oddziaływać, również ratować się i jakoś na tym rynku utrzymać się. Widać jednak, że mechanizmy te rynkowe nie służą jednak człowiekowi. Komu służą te mechanizmy? Zostańcie państwo z nami.
Szanowni państwo, z nami są również młodzi ludzie, rolnicy, którzy w przyszłości mają przejąć gospodarstwa po swoich rodzicach. Izabela Jankowska, Sławomir Pryba i Anna Pryba. Jak wy patrzycie na tę całą sytuację? Jesteście z rolnikami, protestujecie. Dlaczego?
No bo chcemy być zawsze wszyscy razem. Przy dzisiejszych huśtawkach my nie widzimy perspektyw na dalsze życie. Chcemy się uczyć, chcemy się utrzymywać z tego, no a ceny są jakie są, no i wszyscy chyba tutaj jesteśmy zgodni, że nie da rady przy tych cenach utrzymać się na rynku i dalej z tego żyć.
No właśnie, chcemy w przyszłości też założyć własne rodziny i spłacać kredyty na maszyny, na ziemię. Ale jak mamy tutaj robić, jeżeli ceny tutaj skupu o 40% w ciągu roku spadają? No to jest niemożliwe.
Chcemy założyć rodziny, także tutaj brat przyjmie gospodarkę. Ja też prawdopodobnie na gospodarstwo pójdę. Także, a przy takich cenach to jest bardzo ciężko będzie.
Jeżeli sytuacja na polskiej wsi się nie zmieni, jak wy to widzicie? Jak widzicie swoją przyszłość?
No właśnie, tak. Nie widzimy.
No takie ceny, jakie są. Nam wcale nie mamy perspektyw na takie planowanie dalszego naszego życia. Tutaj myślę, że nie ma co patrzeć dalej. Myślimy bardziej, żeby się utrzymać chwilowo teraz.
Dziękuję bardzo. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Proszę państwa, bardzo często słyszymy i właśnie temu poświęcony jest nasz dzisiejszy program. Ile z tego mamy my, konsumenci, że rolnicy dostaną mniej za ceny, mniej za swoje płody rolne? Z tego, co widzimy, to się w ogóle w ten sposób nie przekłada. Proszę państwa, i z tym pytaniem do pana Wojciecha Rzepki z Linowa Królewskiego. Panie Wojciechu, słyszymy o tym, że cena mleka i cena litra mleka, po jakiej rolnik sprzedaje swoje mleko, jest niższa niż cena wody. Proszę bliżej nam przybliżyć ten temat. Proszę.
Postawiliśmy najnowszą oborę, której tutaj nie ma nigdzie w okolicy. Jest ponad 140-160 krów. Wymagania są bardzo wysokie. Kwoty mleczne trzeba kupywać zawczasu i chodzi o to, że walczyć trzeba o to wszystko. Limity są ustalone. Chodzi o wyprodukowanie litra mleka, to chodzi o to głównie, że koszt wyprodukowania mleka to każdy może zrozumieć, ale dzisiaj stworzyć warunki dla krów w tej najnowszej, jak to się mówi, technologii, to jest, przyjeżdżają, zwiedzają, ale to po prostu jest wszystko za mało, bo takie warunki zrobić jak teraz ma ta nowa obora u nas, to naprawdę jest sposób nie do opisania, po prostu mają wszyściutko, utrzymanie, lekarze, to wszystkie chemizacja i w ogóle, i co na temat jeszcze rolnictwa powiedzieć można. Mamy rozpiętość hektarów na 60 kilometrach, jest to trudne, uciążliwe, same przejazdy, wszystko, ale się wymaga dobrze, są wyniki z hektara bardzo wysokie, ale co z tego, jak jest cena taka niska?
Proszę pana, jak to jest możliwe, że... Dlaczego pana zdaniem tak jest, że woda, którą się tylko wydobywa, no ewentualnie bada, butelkuje, to ona jest w sklepie droższa niż mleko, które wy sprzedajecie. Przecież tak jak sam pan powiedział...
Odwrotnie, litr mleka powinien kosztować co najmniej jak 3 litry wody, nie? A to pan kupuje, to pan wie na pewno, jak to wygląda. No i to jest bardzo dla tych, którzy produkują mleko, to jest naprawdę cios poniżej, jak to się mówi, pasa, nie?
Dlaczego tak jest, że ta cena jest niższa, a wody wyższe? Dlaczego?
Nie ma pojęcia, nie? On potrafi pojechać 1 sierpnia na urlop i on nie wie, co się dzieje w rolnictwie i nie bada tego, no. Taka jest prawda. Dziękuję.
Dziękuję. Mówił pan Robert Rzepka z Linowa Królewskiego. Proszę państwa, będziemy dalej zadawać to pytanie. Dlaczego tak jest, że litr mleka, po jakiej cenie rolnik go sprzedaje, jest niższa niż woda, którą kupujemy w sklepie? Więc widać z tego, że chociażby rolnicy nawet i darmo oddawali te płody rolne, to i tak w mieście nic z tego nie będziemy mieli, bo i tak będziemy dużo za to płacić. Myślę, że warto ten temat bardziej zgłębiać, by móc jakoś ten problem rozwiązać i tak, aby się żyło lepiej i rolnikom, i mieszkanom. Zostańcie państwo z nami.
Pan Paweł Filbrant, rolnik z gminy Łasin, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Pawle, jak się przedstawia pana sytuacja ekonomiczna, pana gospodarstwa? Ile pan stracił w tym roku?
To znaczy, podejrzewam, że straciłem tyle, co wszyscy, połowę, bo ceny są o połowę niższe. Ceny nawozów, środków ochrony roślin, nasion zostały z ubiegłego roku. I niestety, my koszty ponosimy takie same jak w zeszłym roku, a niestety nasze plony są tańsze o połowę. W ten sposób. Tak to wygląda. Także straty są potężne, na razie nie do wyliczenia na ten czas.
Jeżeli ta sytuacja w rolnictwie się nie zmieni, jak pan widzi przyszłość polskiego rolnictwa, po pierwsze, a po drugie, jakie są wasze największe obawy jako rolników?
Znaczy, najgorsze jest to, że my jako rolnicy chyba musimy szukać jakiejś dodatkowej pracy, bo z rolnictwa nie da rady się utrzymać. Ja prowadzę działalność gospodarczą dodatkową, bo jeśli bym miał się utrzymać tylko z samego rolnictwa, to podejrzewam, że nie bym był w stanie. Jest ciężko. Są kredyty, za gotówkę mało który rolnik kupuje sprzęt, bo to są drogie rzeczy i trzeba się ratować kredytami, a teraz w tym momencie to jest tragedia, można powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Filbrant był naszym rozmówcą po stronie prawdy. Za chwilę dalszy ciąg programu.
Witamy ponownie państwa sprzed siedziby, sprzed budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Proszę państwa, widać, że determinacja tych ludzi, którzy tutaj są, którzy tutaj protestują, którzy tutaj trwają w obronie własnego interesu i również własnej godności. Proszę państwa, jest wiara, jest optymizm w rozwiązanie tej sytuacji. Czy nie są zbyt płonne te nadzieje? Zobaczymy. Kontynuujemy nasze rozmowy. Jest i dotarł na ten program również pan Janusz Walczak, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Panie przewodniczący, wspieracie, widać, wzajemnie się tutaj w tych protestach.
Witam serdecznie. Przede wszystkim wspieramy duchowo, bo teraz, jak widać, ciągników i rolników nie jest za wielu, bo część robi swoje uprawy w polach. Sieją rzepaki, orzą pod zasiewy ozimych zbóż, ale widać tutaj nawet, jak młodzież, która powinna entuzjazmem wybuchać, być uśmiechnięta, jest zrezygnowana. Brak perspektyw i w ogóle działania na wsi doprowadza do tego, że coraz więcej jest takich ogniw zapalnych. Ja już w swoim tym krótkiej działalności widziałem i 77-dniowe strajki, i 3-dniowe. Tutaj już przeszło miesiąc, trwają protesty, a władza za przeproszeniem robi sobie uniki, dobrą minę do złej gry. W ogóle nie słucha nas. Zawsze, jak się chce tutaj podpowiedzieć kolegom, znajdą wymówkę w ten sposób, że albo prawo unijne nie pozwala na to, żeby ingerować, lub przepisy krajowe, bo jest wolny rynek. To nie jest wolny rynek, to jest wolna partyzantka, to jest dziki zachód w Polsce powstał. Bogacą się w ciągu roku w dwóch duże firmy, którzy mają kapitał, a my, jako rolnicy, którzy produkujemy te produkty, chcemy wyżywić naród, ubożejemy z roku na rok. Od czasu do czasu światełko w tunelu się zaświeci, że w ciągu 7 lat jest rok w miarę dobrych, bym powiedział, cen za nasze produkty, a następne to jest odbijanie sobie piłeczki i robienie zysków przez kapitał, który robi tutaj spekulacje. I tutaj władza ma wielkie, bym powiedział, pole do popisu. Mają różnego rodzaju służby. Służby nie takie, co rolników spisują i sądzą, ale są agencje ABW, CBA, które mogą kontrolować, skąd ten kapitał napłynął, jak on jest uczciwy i czy naprawdę wywiązuje się nawet ze swoich zobowiązań. Bo sądzę, że nawet w tych niskich cenach, które rolnicy dostają dzisiaj za te płody rolne, znajdą się firmy, które jeszcze ich oszukają i nie wypłacą pieniędzy. To jest pewne jak w banku. Bo tą historię przerabiamy co roku w różnych regionach kraju, a na Kujawach to nie ma roku, żeby jakaś firma nie oszukała chłopów za swoją ciężką pracę. I przy takich cenach, tym bardziej jeszcze jak zostaną oszukani rolnicy, to swoje warsztaty pracy, żeby odnowić produkcję następny rok, będzie bardzo ciężko. I się nie dziwię tym młodym ludziom, że nie wiedzą co zrobić, czy dalej gospodarzyć, czy uciekać z tej wsi do miasta, bo w mieście jak przepracuje ten rok, dostanie kuroniówkę i jakoś może wyżyje. Chociaż też nie jest łatwo ludziom w mieście żyć. Mam rodziców w mieście i wiem, jak to w ogóle wygląda, że mówią, no tak, ty sprzedajesz czy ten litr mleka, czy ten kilogram mięsa, mówię o mięsie akurat, za 5 zł, a w sklepie słonina kosztuje 8 zł, kaszanka 8 zł, a kiełbasa 3 zł. Bo ja mówię, bo to nie jest kiełbasa. To jest produkt kiełbasopodobny. Tak samo jak i są produkty, które tutaj mówią, napływają z zachodu lub z innych trzecich krajów. Stosowane są środki niedozwolone ochrony roślin w tych krajach, bo Unia Europejska stworzyła katalog tych roślin i te rośliny powinny być przez rolników po prostu stosowane, które są na rynku zdobycia. Ale kraje trzecie nie muszą tego stosować. I mogą wyprodukować więcej, taniej i się okazuje, że ta żywność wpływa do Polski. Jest bardziej skażona herbicydami, związkami chemicznymi i konsument to je właśnie bez oznakowania.
Panie przewodniczący,
tego znaku jakości i znaku, że to jest polska żywność, ale czytelnego, nie kodu kreskowego, tylko czytelnego, biało-czerwona flaga z podpisem wyprodukowano w Polsce z polskiego produktu, nie tylko, że tylko w Polsce produkowano.
Panie przewodniczący, no to w tym momencie to ja myślę, że tutaj powinno być 99% mieszkańców miasta, tych konsumentów, no bo ten na wsi chłop to sobie ziemniaki gdzieś może posadzić dla siebie, tak? Krowę będzie miał mleko dla siebie zdrowe. Jak się zdenerwuje i się obrazi już w ogóle na ten system, to sobie wprowadzi autarkię w miarę możliwości gospodarczą u siebie w gospodarstwie rolnym i będzie miał jajka i inne rzeczy. No ale czy na tym polega społeczeństwo, żebyśmy się wzajemnie odgradzali jedni od drugich, to tutaj myślę, że to konsumentów powinno być więcej na tego typu apelach do tego, żeby badać taką żywność, żeby nie pozwalać na takie rzeczy, no bo nie wiemy, ile w tym prawdy, prawda, tak, ale widać oskarżenie jest zbyt poważne, żeby je tak zbagatelizować.
Panie redaktorze, my wskazujemy problemy, pokazujemy. My nie mamy mechanizmów badania, nie? Ale tak samo ostrzegamy konsumentów przed kupowaniem nie wiadomo jakiego pochodzenia żywności. I właśnie pokazywanie tych spraw powinno zainteresować ludzi z miasta i też powinni się przyłączać do tych protestów, z nami wspólnie brać udział, żeby to prawo rynku było czytelne dla konsumenta i tak samo dla sprzedającego.
tutaj mówimy o protestach, które trwają do 13 jest plan, ale 14 odbywa się wielki protest w Warszawie, robiony przez Solidarności Rolniczą i jej pracowniczą.
Zaczyna się od 11.
Zaczyna się od 11, ale pikieta pod ministerstwami rolnictwa i innych branż będzie 14. I tutaj Solidarność Grudziądzka ma autokary. Rozmawiałem z szefem regionu Solidarności i udostępnia miejsce rolnikom zainteresowanym, żeby jechać na ten protest do Warszawy.
Mówi pan o Solidarności Robotniczej w tym momencie, tak?
Która jest tutaj w Grudziądzu. Wystarczy się z nimi skontaktować, porozmawiać i ilość miejsc można otrzymać, jechać właśnie tam, pokazać razem. Nieważne, czy to jest Solidarność, to co było powiedziane, czy kółka rolnicze, czy samoobrona. Przede wszystkim chodzi o podkreślenie problemu rolniczego, naszej przyszłości, naszego bytu, który jest na dzień dzisiejszy zagrożony. Naprawdę bywało różnie już w Polsce. Padały słowa, że rząd sam się wyżywi. My nie chcemy rzucić hasła, że chłop też się sam wyżywi. My chcemy wyżywić naród, ale za tą pracę chcemy mieć godnie zapłacone, żeby nie produkować poniżej kosztów, poniżej nakładów. Chcemy chociaż minimalne, te 5-10% mieć też zysku, żeby płynność w gospodarstwach zachować i na następny rok można zainwestować. Żeby te ciągniki nie były za kredyt kupowane tylko za gotówkę. Ewentualnie, żebyśmy mogli zaplanować przyszłość i warsztat twój na kilka lat. Co roku zmieniać branżę nie możemy, bo to są potężne nakłady, setki tysięcy złotych, żeby przebranżowić gospodarstwo na inny kierunek, który też nie jest pewny na wsi, bo nie ma ochrony rządu i polityki rolnej. Aby była porządna polityka rolna, stabilna, to byśmy wiedzieli, co byśmy robili. Jeden by produkował mleko, w tej dziedzinie szedł, drugi trzodę chlewną, trzeci byki, a czwarty by na przykład dobre zboże jakościowe produkował na chleb. Niestety, w obecnych czasach się okazuje, że my musimy z wyprzedzeniem na 2 lata główkować, co mamy zasiać. Tu padły słowa, agencja nas kontroluje pod względem jeszcze obszaru, ewentualnie ukaże. Ministerstwo powie, że nic nie może, bo jest na przykład rok urodzaju lub firmy się zmówiły, dały niższe ceny, ale tu padły słowa też, które można zastosować jako rozwiązanie. Ceny opłacalne w Polsce mogą być. Są Elewar jest firmą państwową, podlegającą ministrowi skarbu i ministrowi rolnictwa i oni mogliby cenę wystawić taką wyjściową, która by wskazywała, jaka powinna być cena w Polsce, która jest opłacalna dla rolników, a w mieście konsument by płacił podobną cenę za chleb, jak wtedy, jak pszenica była po 1200 zł, a teraz jak jest po 600-500.
Dziękuję, mówił pan Janusz Walczak, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w województwie kujawsko-pomorskim. Zostańcie państwo z nami.
Szanowni państwo, powracamy do rozmowy z panem Markiem Duszyńskim. Panie Marku, kilkudziesięciu rolników ma stanąć przed sądem za udział w tym proteście.
Tak, pani redaktor, ma stanąć, ale na pewno z naszym poparciem my nie pozwolimy, żeby ich skrzywdzić, dlatego że już mamy mecenasa, który już kiedyś mieliśmy problem taki, no w 2000 chyba to było, w 2008 roku, nie? Też był tu protest i okazało się, że jednak żeśmy wyszli bez osłony, jak to osłonowo, żeśmy wygrali tą sprawę. I teraz też nie pozwolimy, tylko najgorsze to było to, że po prostu stali rolnicy nachodzeni, jak wie pani, za czasów stalinowskich. I ci rolnicy, którzy starsi, no, zaczęli się bać, bo jeżeli policja zajeżdża i szuka jakoś rolnika, który na zdjęciu jest kamerą, wiadomo, policja, okazuje się, że ciągnik inny jest, nie? Także tutaj byli zastraszani i to może było powodem też. I dlatego myśmy po to dzisiaj przyjechaliśmy, bo nie ma tych postulatów realizacji. Nie ma dużo rzeczy, które były nasze propozycje i nie ma negocjacji, więc dzisiaj pokazało, przyjechaliśmy jako tutaj, jako początek naszych protestów, który to się zaczyna. Jeżeli nie będzie jutro, jak prawdopodobnie mają być jakieś rozmowy jutro, czy tam w piątek, takie dostałem wiadomości, jeżeli nie będą, to w poniedziałek, we wtorek przyjeżdżamy, ale naprawdę przyjeżdżamy dużą siłą i zapraszamy tutaj telewizję Trwam, która najbardziej nam odpowiada, która rzetelnie to przekazuje, rzetelnie mówi i te telewizje naprawdę dużo oglądają ludzie i są z tej telewizji zadowoleni, bo tutaj nikt nikogo nie tamuje, nie ucina. Ja wiem, że czasami występuję teraz w różnych telewizjach, czy to będzie Polsat, czy TVN, czy tak dalej, ale wiem to, co oni chcą, żeby jak najlepiej przekazać to, co ja mówię bardzo konkretnie, to jest ucinane i wiem, że tego wszystko nie mogę powiedzieć. Ale tutaj na pewno, pani redaktor, przyjedziemy, będziemy tutaj, Także tutaj, czy panu starostwu się podoba, czy nie podoba.
Czyli rozumiem, panie Marku, że zaostrzycie formę protestu?
Tak, tak, na pewno. No, dlatego ja tu chcę jeszcze przeprosić raz wszystkie społeczeństwo i ci, którzy słuchacze, którzy oglądają telewizję, trwam, że naprawdę tutaj w Grudziądza czy z okolic, że przepraszamy, no innego nie widzimy, bo my nie możemy zaprotestować, że nie odstawimy mleka, nie odstawimy zboża, bo z tego żyjemy, musimy to zrobić i w sytuacji takiej, ale chcemy po prostu, że będziemy, jak to się mówi, ale zaostrzone będzie w ten sposób, że po prostu będzie bardziej uciążliwe, będzie chodzenie po jedni, będzie o dużo, dużo więcej będzie na pewno sprzętu rolniczego, który sprzęt wiadomo utrudnia, chociaż tutaj było kilkanaście dzisiaj ciągników, a już był problem, bo już się korki robili na moście i tak dalej. Także na pewno będzie to utrudnione. A podsumując całe w ogóle dzisiaj to spotkanie, panie redaktor, na pewno widać, jak po tych wszystkich dyskusjach pani widziała, tu żaden rolnik nie przyjechał z tego, żeby z rozkoszy, tylko przyjechał, jak to się mówi, widziała, w niektórych bez mała był łzy w oczach, jeżeli pani redaktor widziała, które ja tu oglądam z nami, po prostu z tego żalu, że zamiast my pracować na polu, dawać narodowi i w mieście dać ludziom żywność, dać zdrową żywność, musimy tu przyjechać na protest, który dzisiaj będziemy musieli, jeżeli przyjedziemy, no sami będziemy musieli to nadrobić, bo w rolnictwie to my mamy warsztat pod chmurką. Jeżeli Bozia da, że będzie pogoda, czy będzie deszcz, to na pewno nam sprzyja, to wtedy ewentualnie mamy urodzaje, z tego się cieszymy. Jeżeli my raz do roku sprzątamy, to wiemy, że za raz do roku powinni być godnie mieć za to zapłacone. Żeby mieli tak zapłacone godnie, żebyśmy mogli wyżyć i przejść następny rok. A najlepiej było, żeby chociaż było trochę odłożone. A na dzień dzisiejszy widzi pani, jak to ci młodzi mówili, że nie mają startu życia. Znaczy chcą, oni tu czekają, czekają na nas, czekają jako na mnie, na organizatora, że po prostu, żeby wymusić na rządzie te rozmowy, bo szkoda, że dzisiaj to są przeważnie gospodarstwa rodzinne, wie pani, to są pokoleniowe tutaj na naszym terenie i naprawdę nasze powiat czy województwo to są tutaj dobrzy rolnicy, jak to się mówi, i dobre urodajne ziemie i tutaj nie potrzebujemy sprowadzać zatrutej żywności czy z Ukrainy, czy z innych państw. Możemy tu w Polsce jakoś się wyżywić. Ja rozumiem też, że musi być handel, ale handel naprawdę uczciwy i partnerski, a nie może to być, że jest wykorzystywany. A tu jest jeszcze jedna sprawa bardzo ważna, panie redaktor. Chodzi o banki, że jestem zaskoczony, że banki są zachodnie i te rolnicy to pobrali, wiecie, te sprzęt rolniczy. To jest drastyczne. Zaczynają straszyć, że jak pojedziesz na strajk, to pamiętaj, że miał kłopot w banku, bo możemy tam, zaczynamy z tobą kombinować. Pytam się, to jest bardzo ważne i tych banków ostrzegam was, rolnicy, bierzcie w polskich bankach pieniądze, bo jeżeli to są niemieckie banki, czy inne, czy francuskie, czy hiszpańskie, czy teraz irlandzkie, to jest po to, żeby wykupić was, bo chodzi o to, tak będą dopiekać, żebyście tu nie przyszli, nie pomogli nam protestować, wesprzeć, a wiecie o tym, że jak wy nie przyjdzie o tym, to ceny spadną, a wiadomo, że siła jest w jedności. Jeżeli rolnicy by się skrzyknęli jednego dnia, to wiadomo, w tym państwie było inaczej. I by pan premier i wicepremier by tu przyjechali, nie że do Grudziądza, ale przyjechaliby do Bydgoszczy, czy tam nawet do Łodzi, ale musi być cały kraj. I dlatego apeluję, rolnicy, obudźcie się, bo jest za 5-12. Jeżeli przegramy ten rok, to w 2014-16, jak mówiłem, będzie wyprzedaż ziemi i będzie wyprzedaż naszych gospodarstw. I do tego musimy nie pozwolić. I będziemy tu się i nasze powiat tutaj, i my jako rolnicy z naszego powiatu, tego grudziąckiego, i nawet tutaj z Kujaw, który był kolega, tak samo jest z Solidarności, wiemy i nie pozwolimy, będziemy protestować do końca, dopóki nam sił starczy i na pewno musi rząd ugnąć. I zrobimy, że rząd się ugnie. To jest moje podsumowanie. Także, jeżeli może jakieś jeszcze pytanie.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Markiem Duszyńskim po stronie prawdy.
Proszę państwa, nasz program dobiegł już końca. Czy dobiegła końca gehenna tych ludzi, którzy tutaj zamiast być ze swoimi rodzinami, zamiast być na swoim gospodarstwie, pilnować tych upraw, pilnować hodowli swoich zwierząt, by móc dopilnować wychowania swoich dzieci, muszą tutaj być, jeździć po ulicach Grudziądza. Próbowaliśmy państwu przedstawić, dlaczego to robią. Myślę, że spotkają się z państwa zrozumieniem, może nie, trudno. Ile potrafiliśmy, tyle przedstawiliśmy ból tych ludzi, którzy tutaj są. Z tego, co widać i z tego, co mogliście państwo również usłyszeć i zaobserwować, to jak bardzo będzie im się źle działo, to wcale nie przełoży się na niższe ceny i na lepszy byt mieszkańców miasta. Z tym problemem i z tym tematem zostawiamy państwa również, aby to przemyśleć i by być solidarnym. Tak jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, solidarność to jeden z drugim, nigdy jeden przeciwko drugiemu. Z Grudziądza, sprzed starostwa powiatowego, żegnają się z państwa
Gabriela Gawron
i Adam Ślusarski.